po sąsiedzku.
Dobry wieczór. Po sąsiedzku w audycji poświęconej problematyce mniejszości narodowych i etnicznych wita Sławomir Sawczuk. Dziś w programie relacja ze święta białoruskiej muzyki, czyli koncertu galowego Festiwalu Piosenki Białoruskiej. Będziemy także na obradach 5. Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej, a na zakończenie dowiemy się o nominacji do Nagrody POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich dla społecznika z Orli, który dba o pamięć o dziedzictwie byłych żydowskich mieszkańców tej miejscowości. A zaczynamy od największego i najważniejszego przeglądu białoruskiego folkloru i piosenki współczesnej w Polsce. W białostockiej operze i filharmonii odbył się koncert galowy 28. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Białoruskiej. Na scenie prezentowali się laureaci eliminacji centralnych festiwalu, zespoły estradowe, folklorystyczne, soliści i chóry z Podlasia. W tym roku zabrakło gości z Białorusi w związku z sytuacją w ich kraju.
Cały czas człowiek wspiera, robi kulturę białoruską, tą cegiełkę swoją dorzucamy do tego i to jest wydarzenie dla nas. To nie jest tak, że coś się dostaje za darmo, jest dużo pracy, ktoś to usłyszy, komuś się to podoba, dlatego występujemy w tym koncercie. Być może to jest czas, żeby pewne rzeczy docenić, że mogliśmy być razem, każdy z nas przecież miał rodzinę na Białorusi i głęboko to przeżywamy. Tą sytuację, a nam chce żyć, także wszędzie ludzie chcą żyć, czy na Białorusi, czy w Polsce.
Jeżeli chodzi o repertuar, u Was są to nie tyle pieśni ludowe, folklorystyczne, ale też autorskie.
Nie gramy muzyki ludowej, ta muzyka ludowa jest w nas, mamy pomysł na to, żeby robić to troszeczkę inaczej, być może bardziej nowocześnie.
Zespół Wandrownik. Cieszymy się bardzo z tego powodu, że zostaliśmy zaproszeni na koncert galowy piosenki białoruskiej. Jest to dla nas duże wyróżnienie, móc zagrać w Operze i Filharmonii Podlaskiej.
Ja się nazywam Klaudyna Sulima, jestem instruktorem zespołu Solatium z Dąbrowy Białostockiej. Jesteśmy po raz drugi tutaj w Operze i bardzo się cieszymy, że możemy być, zwłaszcza, że jest pandemia. No i ciężko było z tymi koncertami w tym roku, ale trochę zdążyliśmy śpiewać tych piosenek białoruskich także, bo śpiewamy piosenki ludowe, takie tradycyjne, pochodzące z naszego regionu, z Dąbrowy Białostockiej i okolic. W regionie jest bardzo dużo osób, którzy słuchają piosenek białoruskich. Mój dziadek w ogóle był działaczem Stowarzyszenia Białoruskiego. Dzięki temu zostało we mnie troszkę tej muzyki białoruskiej.
A skąd repertuar?
Czasami usłyszymy gdzieś na koncertach, czasami z internetu i tak troszkę się inspirujemy zespołami takimi ludowymi właśnie tam z Białorusi. Posłuchamy sobie, no i zawsze coś tam się ciekawego znajdzie.
Jesteśmy wielką, wielką rodziną śpiewającą z Podlasia, z Łosinki. Chór harmonii występujemy, kultywujemy naszą tradycję. W tym roku zdobyliśmy Grand Prix na Festiwalu Piosenki Białoruskiej. To dla nas wielki zaszczyt jest. No wszyscy bardzo lubimy śpiewać. To nas łączy tradycja nasza, naszych ziem podlaskich, naszych ojców, naszych dziadków, naszych pradziadków. Tak odskocznia też od rzeczywistości, także uspokajamy się przy tym.
Byliśmy pełni obaw, czy się uda. Świadomie przenieśliśmy na późną jesień. Eliminacje odbyły się w czerwcu, ale okres przedwakacyjny i wakacyjny uznaliśmy, że nie sprzyja organizacji tego typu przedsięwzięcia.
Bazylii Siegień, organizator festiwalu Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.
Uznaliśmy, że lepiej przeprowadzić w takich warunkach, niż w ogóle nie przeprowadzać tego koncertu galowego jako zwieńczenia całego festiwalu.
Tradycyjnie na koncercie galowym występują laureaci festiwalu, ale także zaproszeni goście z Białorusi. W tym roku to wygląda troszeczkę inaczej.
Tak, inaczej to znaczy nie ma gości z Białorusi. W związku z tym szanse jakby otrzymały nasze zespoły, czyli więcej ich naszych zespołów na scenie, więc nie tylko laureaci, czyli zdobywcy pierwszych miejsc, ale też zdecydowana większość z miejsc drugich. Sytuacja, która się złożyła, wydarzenia, które miały miejsce i mają miejsce na Białorusi, bezpośrednio wpływają też na sytuację w Polsce. Budzą nasze zaniepokojenie, wielkie zaniepokojenie, troskę o naszych współbraci na Białorusi, którym przyszło się żyć w takich dość trudnych warunkach i ubolewamy nad tym, że naród białoruski przechodzi teraz bardzo trudne chwile swojej historii.
To jedno z najważniejszych wydarzeń takich kulturalnych Białorusinów mieszkających w Polsce i nie wiem, już od 20-25 lat zawsze staram się na tych koncertach być. No i dzisiaj znowu fantastyczny koncert, fantastyczni wykonawcy, fantastyczna widownia. Czekam na następny za rok.
Pierwszy raz jestem w tym obiekcie. Ja pracuję w Urzędzie Gminy w Hajnówce. Otrzymaliśmy zaproszenie i skorzystaliśmy. Zawsze to zespoły są już wyróżnione, wybrane, ładnie się prezentują. Chętnie posłuchamy.
Koronawirus zrobił swoje. Ludzie się troszeczkę boją. Zauważamy to na każdym kroku. Ludzie stali się tacy troszkę nieufni, pozamykali się. Dla Białorusinów i nie tylko, i dla wszystkich twórców. Jest to, można powiedzieć, taka nagroda za tę pracę, za ten wysiłek, za te wszystkie próby, za te spotkania. Wyjść na scenę to trzeba z czymś, trzeba przygotować tekst, muzykę i to dzisiejsze spotkanie w pięknej naszej operze podlaskiej jest to takim dziękczynieniem dla wszystkich tych zespołów, którzy jeszcze chcą i czynią to dla dobra wspólnoty białoruskiej na Podlasiu.
Imprezę już od 28 lat organizuje Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Koncert cieszy się dużym zainteresowaniem widzów, którzy zjeżdżają do Białegostoku z całego regionu. A na koncercie galowym festiwalu była Anna Petrowska. O ukraińskich gwarach i języku w przestrzeni kulturowej regionu dyskutowali uczestnicy 5. Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej. Podczas dwudniowych obrad w Bielskim Domu Kultury można było wysłuchać ponad 30 referatów naukowców i badaczy z Polski, Ukrainy oraz Białorusi. Mówi przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji, dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego Grzegorz Kuprianowicz.
Język dla zachowania tożsamości każdej grupy etnicznej, każdej grupy narodowej jest czymś fundamentalnym. Jak ktoś trafnie powiedział, jak ginie język, to przeważnie ginie naród. Ginie ta społeczność jako odrębna grupa etniczna. Stąd zachowanie własnego języka jest jednym z kluczowych elementów dla zachowania własnej tradycji kulturowej, dla przekazu tej tradycji dla kolejnych pokoleń. Stąd chcieliśmy się w tym roku pochylić nad znaczeniem języka, jego funkcjonowaniem dla społeczności zamieszkującej Podlasie. Społeczności, która funkcjonuje w tym języku, używa gwar języka ukraińskiego, ale nie zawsze w przeszłości, a czasem i współcześnie ma świadomość tego, że ten język, ta gwara, którą się posługujemy, jest to część systemu językowego, który w przeszłości był nazywany ruskim, potem małoruskim, a obecnie jest nazywany ukraińskim. Niestety pewne realia współczesnego świata powodują, że języki, które nie mają statusu oficjalnego, są często w trudnej sytuacji i tak chyba trzeba zdiagnozować też kwestię gwar, którymi posługują się prawosławni mieszkańcy Podlasia. Gwar, w naszym przypadku gwar należących do języka ukraińskiego, które funkcjonują, są żywe. Można je usłyszeć na ulicy Bielska, Hajnówki, Kleszczel, Podlaskie Wsi, ale gdy porównamy ze stanem funkcjonowania tych gwar lat temu 25, 30, 40, widać radykalną zmianę. Dlatego dla zachowania bogactwa kulturowego Europy, bo te gwary są częścią bogactwa kulturowego nie tylko tej lokalnej społeczności, nie tylko tej społeczności etnicznej, której częścią kultury jest ta gwara, nie tylko dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej, ale też dziedzictwem kulturowym Europy. Więc aby zachować to dziedzictwo, trzeba podjąć jakieś działania, trzeba przede wszystkim zachować, porządkować wiedzę naukową na ten temat, a z drugiej strony podjąć działania mające na celu, aby te nasze skarby, bo tak można nasz język nazwać, dalej był żywy i funkcjonował.
Warto powiedzieć, że ukraińskie gwary Podlasia są już dawno opisane i zbadane przez wybitnych naukowców.
Sekretarz Podlaskiego Instytutu Naukowego Ludmiła Łabowicz.
Między innymi przez polskiego badacza Władysława Kuraszkiewicza i taką ważną pracą jest Atlas Gwar Wschodniosłowiańskich Białostoczyzny, ale często ta świadomość nie jest może taka duża, że gwary powiedzmy okolic Hajnówki, Bielska Podlaskiego czy Siemiaty czy należą do grupy gwar języka ukraińskiego, podobnie jak na przykład gwary z okolic Grudka należą do grupy gwar białoruskich. I tutaj jest dużo takich cech wskazujących powiedzmy na ukraiński charakter gwar Podlasia. To takie cechy jak okanie, czy jedna z takich ważnych cech, czyli dyspalatalizacja spółgłosek przed e, czyli spółgłoski przed e są twarde, na przykład w słowach derewo, tb, ale też w gwarach, które z racji tego, że to jest, są gwary, czyli generalnie gwara to jest język wsi, język nieskodyfikowany. Te gwary są różnorodne, każda wieś ma swoją własną specyfikę i tutaj też na Podlasiu jest pewne zróżnicowanie, jeżeli chodzi o gwary, bo z jednej strony mamy gwary archaiczne, w których zachowały się dyftongi, też mamy wymowę miękką i typu chodzici, robici, baczyci, a z drugiej strony mamy też gwary, które już są bardzo zbliżone do literackiego języka ukraińskiego. To są gwary, w których mamy to y, chodyty, robyty, baczyty, w których mamy ikawizm, czyli lis, kiń. Oczywiście gwary te są peryferyjne i znajdują się, można powiedzieć, na takim północno-zachodnim skrawku tego dosyć szerokiego areału różnorodnych gwar ukraińskich. I z racji tego, że tutaj mamy bliski kontakt z językiem polskim, to gwar ukraińskich napływają pewne elementy z języka polskiego, których jest coraz więcej, można powiedzieć. Są też elementy z języka rosyjskiego. Oczywiście to nie można mówić, że to jakoś powoduje, że ta gwara staje się językiem mieszanym. Gwara nie może być językiem mieszanym, bo zawsze ma jakąś podstawę, czy podstawę ukraińską, czy podstawę białoruską, a dopiero na to wchodzą pewne zapożyczenia z innych języków, ale na pewno to, że gwara funkcjonuje w pewnym otoczeniu, też wpływ mediów, wpływ szkoły, powoduje, że jednak te gwary umierają, zanikają pod wpływem języka ogólnie obowiązującego i warto by było po pierwsze upowszechniać wiedzę o gwarach, a po drugie starać się te gwary zachować, w jakiś sposób też przekazać młodemu pokoleniu.
Kalendarz cały czas sprzyja temu, by chronić się od zapomnienia.
Uczestnik konferencji profesor Bazylii Krupicz.
I właściwie to był mój pomysł, aby kalendarz w tym roku był poświęcony właśnie tym nazwom, bo byłem świadomy tego, że właśnie te nazwy historyczne, bardzo ważne, funkcjonujące, żywe w naszym środowisku, to jest nazwy terenowe, uroczyszcza, uroczyska w języku polskim i w sensie takim naukowym to są właśnie toponimy, mikrotoponimy, mikroobszary. Praktycznie one zanikają, ale one są zarazem takim kulturowym świadectwem naszych przodków. To był ich język, był język żywy, funkcjonujący. To cóż, że tego nie ma, ale to, co było, to trzeba szanować. My nie będziemy szanować, to i naszego wysiłku nikt też nie uszanuje.
Piąta Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa odbyła się w hybrydowej formule. Część uczestników wzięła w niej udział online. Oprócz referatów z dziedziny językoznawstwa zaprezentowano na niej rezultaty badań z innych dziedzin humanistyki. W ramach konferencji odbyły się także prezentacje wydawnictw oraz projektów, które realizuje Podlaski Instytut Naukowy.
My z tobą budę. Коли закінчиться їхня війна, чи вистачить нам сили зробити так, щоб впала стіна, 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 впала між нами стіна, стіна, стіна. każą do dna, czy stany na marzania zrobyty tak, żeby wpalać stina, stina, stina. W ostatnjemu kadrik nam i wystarczyć nam sile zrobiti tak, żeby wpala stina, 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 wpala niż nami stina, stina, stina.
Sołtys i radny gminy Orla, społeczny aktywista Marek Chmielewski jest jedną z sześciu osób nominowanych do Nagrody POLIN. Nagroda Muzeum Historii Żydów Polskich jest przyznawana osobom lub instytucjom, które działają na rzecz zachowania pamięci o dziejach polskich Żydów oraz przyczyniają się do kształtowania wspólnej przyszłości, wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy Polakami a Żydami. Marek Chmielewski jest inicjatorem i współorganizatorem wielu przedsięwzięć poświęconych pamięci orlańskich Żydów, a symbolem ich byłej obecności w Orli jest zabytkowa synagoga.
Oczywiście wiedziałem, że istnieje taka nagroda, wiedziałem, kto był nagradzany, kto nominowany, bo to jest jakby grono mi znajomych osób. Niemniej nawet nie marzyłem, nie zakładałem, że to się zdarzy teraz, może w przyszłości, bo jeszcze plany mam jakby bardzo bogate na przyszłość, tak? Myślałem, że może w przyszłości kiedyś, no ale w tej chwili zostałem jakby zauważony, moja miejscowość jest zauważona, tak? Nasi mieszkańcy, to jest bardzo miłe.
Czy do takiego poznawania żydowskiej historii miejscowości to trzeba jakoś tak specjalnie nakłaniać ludzi? Czy raczej jest takie autentyczne też wśród mieszkańców zainteresowanie?
To jest jakby problem, może nie tyle złożony, co indywidualny. Każdy jest jakby zainteresowany doczesnością, ale w pewnym momencie budzi się jakby zainteresowanie przeszłością, czyli swoimi korzeniami, a jak już korzeniami, to tym, co się działo. Także jakby zainteresowywać lokalną historią nie trzeba specjalnie, bo się ludzie interesują, no. Ale w przypadku Orli znać lokalną historię i ominąć historię żydowską, to jest ta sama historia, tak, miejscowości, to nie jest sposób, tak. Tym bardziej można być z zewnątrz, przyjechać, spacerować po Orli, to chcąc, nie chcąc, prawda, można głową uderzyć o mury synagogi. Także to przeszłość o sobie przypomni sama w pewnym momencie. Także jeżeli chodzi o zainteresowanie tymi sprawami, ono jest, u kogoś jest większe, u kogoś jest mniejsze, u kogoś się ogranicza tylko do domowego ogniska, ale powolutku się budzi i ważne jest, że jest na to, nie chciałbym użyć słowa przyzwolenie, ale jakaś taka tolerancja wbita w genotyp naszych mieszkańców.
Orla ma to szczęście właśnie, że ma tą synagogę. No i to oprócz tego, że pamiątka historii, to może być taką marką chyba tej miejscowości, którą próbujecie tworzyć.
Tak, to szczęście to takie z wielkiego nieszczęścia, bo prawdę mówiąc rozpoczęło się to szczęście w 1938 roku, jak wielki pożar strawił 70% miejscowości. No i oczywiście przetrwała mury tylko synagogi. Ona w ciągu roku, powiedzmy do 1939 roku została odbudowana, uruchomiona. No i jak przyszli Niemcy, to wykorzystali jako magazyn. I to słowo magazyn cały powojenny okres jakby przewija się, bo w latach 50. to już rosły na niej drzewa, ale ktoś przypomniał sobie, zrobił magazyn, tak? Później w 70. latach znowu magazyn, tak? Wredna komuna znalazła pieniądze na remont, na adaptację na Dom Kultury. To w połowie lat 80. do upadku był remont, tak? Później znowu się wprowadziła tutaj nasza gmina i tam zrobiła też magazyn. Jak magazyn, to nie ciekło, nie rozmarzało. No i 15 lat temu przeszło to we w ręce Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. No i należało opuścić, bo generalnie gmina ze swoimi rurami, cementami i tak dalej to miejsce. W związku z tym znalazło się miejsce troszeczkę przy takiej odwilży dla organizacji pozarządowych i wówczas niektórzy działacze tam się rzucili ostro i coś tam uporządkowali, coś zrobili, co było nam przez 15 lat. Korzystaliśmy z tego. W tej chwili jest jakby nowe rozdanie, tak to nazywam, bo się zmieniły władze u właścicieli. Tutaj podejście w ogóle do roli organizacji pozarządowych i lokalnych liderów, także jesteśmy jakby tutaj jako organizacje pozarządowe pełnoprawnym partnerem dla właściciela i mamy jakby autonomię w działaniu, tak? Wspierany przyzwolenie na wszelkiego rodzaju działalność, tym bardziej kulturalną, artystyczną, no i naturalnie, że upamiętnia nią.
Czyli to ma być nie tylko muzeum, ale pewne takie centrum kultury, sztuki.
Pomysły są różne. Oczywiście już to nie będzie funkcji sakralnych pełnić, chociaż ktoś się chce pomodlić, to zawsze będzie mógł. Oczywiście, ale myślimy, że to będzie taki punkt kultury, w którym zawładną artyści różnych specjalizacji, że tak powiem. Choćby tu przykładem było tutaj ostatnio, prawda, desant artystyczny z Uniwersytetu Artystycznego imienia Bakanowicz w Poznaniu. Także mieliśmy tutaj całą plejadę profesorów, łącznie z rektorem Hyrą na czele, którzy nam tutaj przez tydzień różne rzeczy tworzyli i zostawili tutaj na czas jakiś, gdybyśmy mogli podziwiać. No, budziło też i lokalnych naszych twórców. Tutaj profesor Perszko się też zaangażował i na czas jakiś wystawił tutaj piękną, prawda, instalację. Także miejsce można, pokazaliśmy, że nawet ten pustostan, taka opuszczona budowa może być jakby miejscem kultury, nazwijmy to tak. My jako, powiedzmy, tutaj ci autochtoni też nie wysypujemy gruszek w popiele, bo robimy też wystawy. Teraz jest stawiona świeża wystawa tematyczna w Hederze Szkole Publicznej, gdzie zbieraliśmy przez lata różne materiały fotograficzne i dokumenty, a również kupiliśmy w Stanach Zjednoczonych pewną kolekcję z fotografii i dzięki temu można tam coś obejrzeć. Powstała piękna makieta też rękoma dzieci, młodzieży i przykryta pięknie teraz jest eksponowana, także jest co zobaczyć i organizujemy, można spontanicznie, bo nie cyklicznie, co nam się udaje, tak? Jeżeli załatwiliśmy jakieś filmy, to jest lato z filmem, tak? Jeżeli mamy pieniądze na koncerty klezmerskie, to są koncerty klezmerskie. Jeżeli ktoś chce przyjechać tam wystawić sztukę, też nie ma problemu, wystawiamy i tak to się mniej więcej życie odbywa. Bardzo spontanicznie, jest bardzo dużo osób jakby chce coś tam pokazać. Już w tej chwili mam co najmniej 3 artystów na następny rok, którzy chcą pokazać. Wiem, że jedzie jedna wystawa z Londynu do nas, ale i też będzie miejsce dla lokalców. Także tutaj też, tak, nasza malarka tutaj z Starego Kornina też pewnie się też u nas pokaże. Także będzie się działo.
Mówił społeczny działacz Sołtys Orli Marek Chmielewski, nominowany do Nagrody POLIN. O tym, kto zdobędzie tegoroczną Nagrodę Muzeum Historii Żydów Polskich, dowiemy się 30 listopada. A dziś po sąsiedzku to już wszystko. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Sławomir Sawczuk. Za chwilę na antenie naszego radia więcej o sprawach ukraińskiej oraz białoruskiej społeczności w audycjach Dumka Ukraińska i Pod Znakiem Pogoni. Do usłyszenia.
Ja proszę się o parabki do was. Gospodynia zornego pala. Патиться, как погоня згасла. Неземная и земная праца. Ваш палац, ян змру моих вас. И огонь пасах от близкоицы благословила миловица час. Как палацу счастьем засялиться. Закахаться. Я прошуся у парабки до вас, господиня зорного палаца. Обнизился на дух. Я прошуся.